Witamy bardzo serdecznie, panie ministrze.
Dzień dobry, witam o poranku.
Zaczniemy od sytuacji politycznej. Pana ucieszyło, zaskoczyła wczorajsza decyzja pań, które okupowały Sejm od 44 dni.
Jest ona dla mnie zrozumiała, bo myślę, że te panie też zauważyły, że jednak nie było takiego rządu w historii III Rzeczpospolitej, który tak kompleksowo załatwiałby słuszne skądinąd postulaty środowisk osób niepełnosprawnych. I robiliśmy to od początku naszych rządów, ale ze szczególną intensywnością rzeczywiście w czasie, kiedy ten protest w Sejmie trwał. I właściwie większość postulatów, które są zgłaszane, została spełniona. Jeden postulat, co do którego się spieraliśmy, dotyczący tej dostępności do rehabilitacji, do sprzętu, zrealizowaliśmy w takiej formie, który pierwotnie panie postulowały, ale potem ten postulat zmieniły, że to ma być żywa gotówka, a nie dostępność do tego sprzętu i do tej rehabilitacji. I tutaj było rzeczywiście napięcie. Niemniej dialog ze środowiskami osób niepełnosprawnych toczył się, na co zwracam uwagę, też intensywnie poza Sejmem, z szeroką reprezentacją tych środowisk. I te reprezentacje tych środowisk sygnalizowały, że bardzo, bardzo dobrym kierunku idziemy, bardzo dobrze te problemy rozwiązujemy. Więc kontynuacja tego protestu w Sejmie za bardzo sensu nie miała i myślę, że panie do tego też dojrzały, że zobaczyły to, że jednak sprawy są załatwiane, że jedynym zwycięzcą w tym sporze są ludzie niepełnosprawni w Polsce.
Spór się zakończył, ale zostają różnego rodzaju pytania. Poza pytaniami o los osób niepełnosprawnych jest pytanie o dekoncentrację mediów, ponieważ widzieliśmy bardzo silne zinstrumentalizowanie tego właśnie sporu i wykorzystanie go przez media opozycyjne.
Media, umówmy się, w Polsce, nie tylko w Polsce, na Zachodzie jest podobnie. To się już tak w takim kierunku ewoluuje. Media się dookreślają tożsamościowo, można powiedzieć również ideowo, również politycznie. I jednym sprzyjają, drugim nie sprzyjają.
No, ale tu tak, widzimy, tak mogliśmy, ci z Państwa, którzy zadali sobie troszkę trudu, mogliśmy porównać reakcje i rozmowy tych samych dziennikarzy z tymi samymi paniami dziś i 4 lata temu, tak, gdzie ci dziennikarze TVN24 ustawiali się po stronie rządu i atakowali te panie, a tutaj ustawiali się po stronie tych pani i atakowali rząd w idealnie, laboratoryjnie takiej samej sytuacji.
No jak w tym dowcipie, że jedna z telewizji, która kiedyś zmieniła się władza, która cały czas krytykowała opozycję, nagle uznała, że teraz będziemy krytykować rząd, bo się sytuacja po prostu zmieniła. Nie ukrywajmy, wszyscy to po prostu widzą, które media mają, powiedzmy, antyprawicową czy antykonserwatywną obsesję i to od wielu, wielu lat. I jeżeli tylko jesteśmy w opozycji, to nas atakują w opozycji. Jeżeli jesteśmy przy władzy, to nas atakują przy władzy. I tak jest, więc to jest oczywiście problem. Natomiast odpowiadając na pana pytanie o ustawę o dekoncentracji kapitałowej w mediach, ona jest w moim resorcie przygotowana i jest gotowa, natomiast czekamy na decyzję polityczną, kiedy z tą ustawą zaczniemy ją procedować.
Bo teraz przed nami już niebawem wakacje parlamentarne, a potem kampania samorządowa. Pan bierze udział na Pomorzu w kampanii samorządowej? Będzie pan pomagał kolegom?
Teraz, panie redaktorze, ja biorę udział w cyklu 700 spotkań, na które się z Polakami umówiliśmy od kwietnia do lipca. Mamy zamiar 700 spotkań w całym kraju odbyć. Miałem spotkania na Dolnym Śląsku, a wczoraj i przedwczoraj w województwie łódzkim w 3 miejscowościach.
To tak nie w pana rejony wysłali.
A to jest świadome zupełnie. Myśmy się umówili, że no takie, powiedzmy, liderzy naszego środowiska, czy osoby dobrze rozpoznawalne medialnie z naszego środowiska przede wszystkim jadą na te spotkania. Również po to, żeby po prostu przyciągnąć w miarę dużo ludzi, żeby ta rozmowa miała charakter bardziej kompleksowy, ale umówiliśmy się, że jedziemy nie do swoich okręgów, bo w swoich okręgach to my pracujemy przez lata, prawie na co dzień w miarę możliwości, natomiast jedziemy pomóc też naszym parlamentarzystom czy kandydatom, którzy już aspirują do wyborów samorządowych w tych miejscach, do których na co dzień nie jeździmy, bo to nie są nasze okręgi wyborcze. Dlatego ja byłem na Dolnym Śląsku.
I co pan usłyszał?
Przede wszystkim usłyszałem bardzo mądre pytania, uwagi, recenzje naszych działań ze strony Polaków, bo chcemy, żeby te spotkania miały charakter rozmowy. My nie tylko tam opowiadamy, co zrobiliśmy i co planujemy w najbliższych miesiącach, ta słynna piątka Morawieckiego, to przedstawiamy bardziej szczegółowo, ale też chcemy usłyszeć od Polaków, co ich zdaniem polityka polska ma jeszcze do zrobienia i jakie zagadnienia należałoby poruszyć. Nie ukrywam też, że na tych spotkaniach, bo one mają charakter otwarty, pojawiają się środowiska nam nieprzychylne, na ogół zorganizowane. To są grupy dobrze zorganizowane, na ogół związane z kodem. I też trzeba się mierzyć z ich... Właściwie ja nie wiem z czym, bo oni akurat żadnych pytań nie zadają, albo skandują, albo jakieś banery rozwieszają, albo po prostu próbują uniemożliwić spokojną rozmowę z Polakami poprzez hałaśliwość swoją, ale radzimy sobie z tym.
I oczywiście zwykle w tym momencie pojawiają się kamery pewnej stacji,
a tak,
która to oczywiście relacjonuje bardzo. Ta druga stacja już przestała jakoś relacjonować te protesty.
Na jakieś spotkania się pojawia, ale rzeczywiście obstawa jednej ze stacji prywatnych na tych spotkaniach jest dosyć kompleksowa.
Bo rozmawialiśmy również, przyszli do nas nasi słuchacze, mieliśmy teraz 9-lecie naszej stacji.
Gratuluję.
Bardzo sympatyczna impreza, jak zwykle tutaj w przypadku Radia Wnet, to się odbywa w maju, więc pogoda sprzyja, mamy spotkanie takie w formie pikniku, jarmarku, że pan doskonale zna tutaj tę naszą specyfikę, taką prawie że rodzinną atmosferę. No i słyszeliśmy dwie ciekawe informacje, które nas zaskoczyły, przynajmniej mnie. Więc pierwsza była taka, że wygląda na to, że rząd poprawia sytuację tych najbiedniejszych przedsiębiorców, takich zaczynających, którzy dopiero wchodzą na rynek, obniża im, ułatwia różnego rodzaju operacje, nie jest w stanie znacząco dotknąć tych wielkich, którzy mają już kilkadziesiąt milionów, którzy mają kancelarię, z którymi nie rozmawia urzędnik, tylko, znaczy urzędnik rozmawia nie z przedsiębiorcą, a z jego adwokatem, z jego głównym księgowym i to jest zupełnie inna rozmowa. Natomiast ci średni są pod bardzo wielką presją dotyczącą podatków, dotyczącą warunków prowadzenia działalności, dotyczącą chociażby dostępu do gotówki, to jest split payment i tak dalej, i tak dalej. Pan jest wiceministrem kultury, więc to nie do pana, ale rządowo takie rzeczy się pojawiają. Druga informacja, człowiek, który przypadek kliniczny wymyślił sobie działalność w ten sposób, że będzie produkował zdrową żywność, zdrowe wędliny. Założy sobie mikromasarnię, będzie kupował od polskich gospodarzy mięso, przerabiał je i sprzedawał z dużym, bądź no, takim godnym zyskiem na różnego rodzaju jarmarkach. Będzie miał również własny sklep. Otóż okazuje się, że tak mu podniosły się opłaty wszelkiego rodzaju. Tak jest przerażony tym, że będzie musiał płacić wyłącznie elektronicznie. Split payment, że on powiedział, że to wszystko zrzuca i idzie do pracy. Że po prostu nie ma sensu, szkoda się szarpać. Oczywiście to są indywidualne, nie wiem, natomiast czy takie rzeczy się pojawiły również na Dolnym Śląsku?
Dyskusja o warunkach działalności przedsiębiorców, o różnych też postulatach kolejnych socjalnych oczywiście najczęściej się pojawia na tych spotkaniach, ale ja muszę powiedzieć, że nie będąc oczywiście tutaj najbardziej wyspecjalizowanym politykiem w tej dziedzinie, że jednak widać bardzo wyraźną linię naszych rządów zmierzającą do tego, żeby umacniać polski biznes. Polski biznes to jest przede wszystkim nadal w dominancie swej biznes mikro, mały albo średni. Ten wielki rzeczywiście jest zdominowany w dużej mierze przez kapitał zagraniczny i proszę zwrócić uwagę, że myśmy obniżyli podatki CIT dla przedsiębiorców z 19 do 15% już na początku naszych rządów i to, co zresztą można było przewidywać, ale nie wszyscy w to wierzyli, dochodów z CIT-u do budżetu państwa napłynęło więcej mimo obniżki podatków niż mniej. I teraz jeszcze jest zapowiedź pana premiera Morawieckiego, że obniżymy ten podatek dla mikro i małych przedsiębiorców z 15 do 9%, czyli to będzie jeden z najniższych podatków w Europie. I to będzie dedykowane przede wszystkim właśnie polskim firmom, bo ten obszar gospodarki absorbujący mniej więcej 1/3 pracowników w Polsce jest w zdecydowanej większości w rękach polskich przedsiębiorców. Niektórzy szacują, że to będzie dotyczyło około 400 tysięcy przedsiębiorstw. Mówię o tej obniżce podatku CIT. W dodatku wprowadzamy tę zasadę małego ZUS-u, czyli właśnie dla początkujących przedsiębiorców, dla tych małych mikroprzedsiębiorców, dużo mniejsza proporcja konieczności płacenia ZUS-u niż wielkie firmy, bo dotąd proporcje były takie same, tylko sumy nie te same oczywiście, ale proporcje były takie same i to jest niesprawiedliwe, jednak będzie to oceniane na zasadzie oceny, jakie kto ma obroty, jakie kto ma dochody i w zależności od tego ten ZUS będzie płacony proporcjonalnie mniej. Więc to jednak są rozwiązania, które sprzyjają temu polskiemu biznesowi. Jeśli chodzi o ten duży biznes, no to jednak pewne ograniczenia, choćby z zakazem handlu w niedzielę w sklepach wielkogabarytowych czy w galeriach wielkich, no jakoś jednak dotyczy tego wielkiego biznesu, że oni tutaj pewne ograniczenia otrzymali. Ale ja bym proponował też myśleć o rozwoju gospodarczym Polski w takich kategoriach, żeby nie skupiać się nadmiernie na tym, jak walczyć z bogatymi, tylko jak wyciągać z biedy. I na tym się przede wszystkim skupiać. I mi się wydaje, że my to robimy. Że po pierwsze widać wyraźnie, że przeciętny Polak nawet jest coraz mimo wszystko zamożniejszy, zarobki są coraz lepsze, te dedykowane polskim rodzinom środki z budżetu, które są inwestycją, choćby 500+, ale nie tylko, powodują, że mamy coraz większe możliwości konsumpcyjne jako Polacy. No i ta informacja, która, jak sądzę, słabo się przebija w mediach, ale która dla mnie jest pewnym szokiem albo nawet symboliczną informacją, że Polacy, jeśli chodzi o zarobki, prześcignęli pierwszy kraj dawnej, starej Unii Europejskiej, tak zwanego Zachodu, czyli Grecję już teraz, a w tym roku albo w przyszłym roku mamy prześcignąć Portugalię, jeśli chodzi o wysokość zarobków, oczywiście mierzoną w ten sposób, że się sprawdza, jaka jest możliwość zakupowa za te zarobki, które otrzymujemy. Mamy być, krótko mówiąc, już niedługo zamożniejsi od Portugalczyków, a jeśli trendy się utrzymają i ten kryzys się będzie utrzymywał we Włoszech, który widać wyraźnie, że jest, i gospodarczy, i polityczny, to ponoć za 9 lat Polak przeciętny ma być nawet zamożniejszy od przeciętnego Włocha. Ale jeśli chodzi o zarobki, bo oczywiście
nie życzymy Włochom, żeby im się
Im oczywiście tego
trwał, a po drugie...
Nie, ale ja mówię o trendzie.
Pan powiedział o czymś ważnym, co się po angielsku nazywa upward mobility. W Polsce za bardzo nie ma jakiegoś sensownego zastępstwa, odpowiednika, ale chodzi o to, by człowiek, który zacznie pracę i zacznie jako mały przedsiębiorca, mógł stać się średnim przedsiębiorcą i potem jako ten średni przedsiębiorca mógł stać się dużym przedsiębiorcą i no, wiadomo, państwo mu w tym nie pomoże, ale nie powinno przeszkadzać. Tak. Państwa europejskie różnie podchodzą do tego typu działalności, ale to jest rzecz niezwykle ważna.
Tak, to jest nasza strategia. My uważamy, że z tą polityką imitacyjną już należy skończyć, że uznanie, że tylko kapitał zachodni może nas zbawić, że tylko wyprzedawanie polskich firm właśnie kapitałowi zachodniemu może unowocześnić polską gospodarkę, to poszło za daleko i było przesadne i też było po prostu błędem. Trzeba nastawić się na budowanie polskich marek, polskiego kapitału, polskich przedsiębiorstw, polskich firm i to jest strategia naszego rządu i będziemy w tej strategii się trzymać.
To zapytam pana jeszcze jeden czynnik, który pojawił się w zeszłym tygodniu. Mianowicie Główny Urząd Statystyczny ujawnił, że tak zwana dzietność w Polsce kobiet od 16 do 49 roku wzrosła z 1,36 w 2016 roku do 1,45 w roku 2017. Ja szczerze mówiąc spodziewałem się w mediach fanfar na ten temat, a rzecz przeszła prawie, że niezauważona, gdyby nie Telewizja Republika.
Ja uważam i na tych spotkaniach z ludźmi też o tym mówię, że najpoważniejszym wyzwaniem politycznym stojącym przed polską polityką jest przełamanie kryzysu demograficznego. No bo cóż jest ważniejszego dla polskiego polityka, dla polskiej polityki, niż to, żeby przetrwał naród polski. A jeśli kryzysu demograficznego się nie przełamie, to już demografowie szacowali, że pod koniec tego wieku będzie nas 15, może 20 milionów, czyli dwa razy mniej niż dziś w Polsce. Co oznacza, że naród wymiera, no powiedzmy sobie otwarcie. Tak?
To oznacza, że naród wymiera. Inny naród, albo, który będzie chciał mieszkać na naszych ziemiach.
I pustkę wypełni. No, więc to jest najpoważniejsze wyzwanie, dlatego nasz ambitny program wspierania rodziny w różny sposób, nie tylko 500+, który na szczęście zaczyna przynosić efekty. Myśmy no, tak z pewną obawą też oczekiwali na te wskaźniki, czy to się na pewno sprawdzi, czy to będzie stymulujące. Się okazuje, że jest, bo demografowie mówią, że naprawdę się nie spodziewali, że przekroczymy te 400 tysięcy urodzin rocznie dzieci w Polsce, że to jest raczej nieosiągalne i to przez najbliższe wiele, wiele, wiele lat. Okazało się, że jest osiągalne tak już teraz.
Trochę zbiorą, są opóźnione urodzenia, tak. Prawda? To są jakieś takie.
A jeszcze w dodatku
zachęty.
Zaproponowaliśmy, tutaj szczegóły przedstawi pani wicepremier od spraw społecznych Beata Szydło, zaproponowaliśmy też nowe rozwiązania, które mają zachęcić rodziców, młodych rodziców, którzy już się zdecydowali na pierwsze dziecko, żeby w miarę szybko zdecydowali się na drugie dziecko. Różnymi oczywiście zachętami o charakterze prawno-finansowym. Więc mam nadzieję, że tego typu instrumenty spowodują, że ten kryzys demograficzny przełamiemy, a to jest naprawdę najważniejsze.
Po drugiej stronie tej samej monety jest to, że za 30 lat większość Polaków to będą ludzie urodzeni i wychowani w rodzinach wielodzietnych i to będą ludzie, dla których jakby współpraca rodziców, ta cała rodzinna sfera jest normalnością, tak? Dążyliśmy do takich rodzin nuklearnych, dwoje rodziców, dwoje dzieci.
No i umocni się też, mam nadzieję, solidarność społeczna, bo na przykład system utrzymywania emerytów opiera się właśnie na solidarności społecznej. My pracujemy, odkładamy składki po to, żeby mieli z czego żyć ludzie, którzy już się ciężko napracowali w wieku i prawa emerytalnego nabyli i powinni mieć na to środki. Jeżeli nie będzie pracujących, jeżeli nie będzie młodych ludzi, jeżeli nie będzie następstwa pokoleń, no to nawet nie będzie z czego utrzymać tych emerytów.
Ale to jest jeszcze dobra wiadomość, tak sobie teraz pomyślałem na gorąco, że wiemy, że osiągnęliśmy mały wzrost, przełamanie trendu, powiedzmy, spadkowego w liczbie urodzin na kobietę w roku stulecia niepodległości Polski.
A to miło, że pan na to zwrócił uwagę, bo jestem pełnomocnikiem rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości. I też no, to jest jedno z głównych zadań, które teraz wykonuję, więc rzeczywiście to ma wymiar pewnego symbolu, że ten trend został przełamany właśnie w takim roku.
Co nas czeka w ramach obchodów stulecia?
Dużo rzeczy się dzieje, bo niedawno rozstrzygnęliśmy konkurs na różnego rodzaju wydarzenia, które do nas zgłoszono na obchody stulecia odzyskania niepodległości na poziomie lokalnym. Myśmy się bardzo ucieszyli, że ten program chwycił właśnie tak na poziomie lokalnym, bo mieliśmy takie badania, z których wynikało, że Polacy chcą cieszyć się ze świąt narodowych, państwowych u siebie, gdzieś blisko własnego domu, a nie tylko oglądać je w telewizji, te centralne, cudowne zresztą uroczystości państwowe, ale też wyjść z domu i gdzieś się nacieszyć tym świętem narodowym poza, gdzieś w okolicach własnych. I przyszło nam, proszę sobie wyobrazić, ponad 2,5 tysiąca wniosków z całego kraju na różnego rodzaju pomysły i wydarzenia. Na to, żeby przyznać im logo albo troszkę dofinansować. I to oznacza, że średnio z każdej gminy jakiś wniosek przyszedł. Tak? Średnio z każdej gminy w Polsce przyszedł jakiś przynajmniej jeden wniosek. Więc to pokazuje, że program chwycił, że Polacy i różne organizacje, samorządy, organizacje pozarządowe różne rzeczy wymyślają i chcą to robić.
Myśmy, bliskość około wyborów 220... samorządowych sprzyja tego rodzaju wnioskom.
Ale ja bym się na to nie obrażał, to jest zupełnie naturalny proces. Około 220 tych wniosków możemy dofinansować finansowo i takie decyzje podjęliśmy. Także ten wymiar się bardzo pięknie rozwinął. Jeśli chodzi o wydarzenia centralne, zwłaszcza promujące naszą historię czy kulturę, mamy około 40 zakontraktowanych różnego rodzaju wydarzeń zaplanowanych właśnie przez Centralne Instytucje Kultury. Mamy też około 400 wydarzeń, nie tylko w tym roku, również w latach następnych, zaplanowanych poza granicami kraju, jeśli chodzi o promocję polskiej kultury i polskiego doświadczenia historycznego w różnych krajach świata.
Ta walka o Polskę, znowu, stulecie niepodległości, rok się zaczął i 3 tygodnie tak naprawdę po rozpoczęciu roku 2018, kiedy zastanawialiśmy się, w jakich strojach będziemy paradować 11 listopada tego roku, okazało się, że toczymy wojnę o pamięć historyczną, wojnę z państwem Izrael, gdzie nie wiedząc w sprawie historii popisywał się minister edukacji z społecznością żydowską, z dziennikarzami cytującymi najróżniejsze kwoty. Mieliśmy inflację liczby Żydów zamordowanych przez Polaków i to zaczęło się od 2000, ostatnio skończyło się na 500 000. Tę wojnę o pamięć Polski możemy wygrać?
Pan radykalnego tutaj słownictwa używa. Ja uważam, że nie należy takiego słownictwa używać jak wojna z państwem Izrael, bo na szczęście niczego takiego nie mamy, wręcz przeciwnie. Uważam, że w polskim interesie narodowym jest utrzymywanie bardzo dobrych relacji z państwem Izrael i o to będziemy dbać, mimo różnych nieporozumień i napięć wynikających choćby z pamięci
edukacji,
historycznej.
Który opowiada...
No ale to jest ignorancja po prostu. Wie pan, no z czym myśmy się zderzyli?
Minister edukacji, no jak on może być ignorant?
Ale
on
jest.
Ma w ręku telefon komórkowy.
Ale panie redaktorze, jeżeli 5 najważniejszych dziennikarzy z Izraela przyjeżdża do Polski na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego zaraz po wybuchu tego napięcia i się okazuje, że jeden z nich się pyta, w jakim on jest muzeum, bo on myślał, że tylko jedno powstanie w Warszawie było, czyli powstanie w getcie, a drugi zdziwiony, że proponuje mu się spotkanie z sędziwą Polką, która 3 lata w Auschwitz przeżyła, bo on nie miał pojęcia, że w Auschwitz przebywali również Polacy, to pokazuje, że mamy potężną pracę do wykonania, pracę, która ma zniwelować ignorancję historyczną w świata, również w tym obszarze świata, na temat naszej historii. To jest praca do wykonania. Dlaczego? Dlatego, że nikt jej nie wykonywał przedtem. PRL nie wykonywał pracy polskiej polityki historycznej, bo był zainteresowany zakłamywaniem historii nawet w stosunku do własnego narodu, a duża część elit III RP rządzących przez 20 parę lat w Polsce w ogóle prowadzeniem polityki historycznej nie była zainteresowana, więc my to dopiero musimy teraz robić. To jest praca na lata, może nawet na pokolenia, żeby również świat poznał prawdę o naszej historii. I to robimy. Jak to robimy? Przede wszystkim przez budowanie instytucji, które będą trwale tę pracę wykonywać, bo mamy ich za mało. Nie może być tylko IPN i Muzeum Powstania Warszawskiego. Musi być tych instytucji co najmniej o kilkanaście albo 20 kilka więcej i one wszystkie się teraz tworzą. Głównie muzea.
Tworzą się muzea, tworzy się Muzeum Historii Polski, to na koniec opowiedzmy, jaki jest stan tej inwestycji.
Za 2 dni podpisujemy umowę z dużą firmą, która wygrała przetarg na budowę właśnie tej inwestycji. Jeśli chodzi o Cytadelę, o dostępność do Cytadeli, to tam już prace od dłuższego czasu trwają, takie infrastrukturalne, żeby ta budowa mogła się zacząć, więc... A sam budynek muzeum będzie już budowany w tym roku właśnie dlatego, że za 2 dni już podpisujemy tę umowę. To będzie największa inwestycja w historii Ministerstwa Kultury i jak w tym roku ruszy, to myślę, że za 2-3 lata muzeum będziemy mogli otwierać.
To pilnie czekamy na to, bo takiego muzeum potrzeba. Potrzeba tylko... placówki edukacyjnej. Oczywiście. Nawet dla naszych uczniów, by poznali ten blask Rzeczypospolitej.
Dokładnie, taka opowieść syntetyzująca 1000-letnie nasze dzieje jest bardzo potrzebna w takiej formie muzealnej, a muzea dzisiaj to nie są tylko wystawy stałe, to są wystawy czasowe, to są seminaria, konferencje, debaty, publicystyka, czasopisma, książki, a nawet filmy. Tym wszystkim się dzisiaj muzea zajmują i myślę, że to muzeum też takie wielorakie działania będzie prowadzić.
Będzie przewodnik po chińsku i w hindi?
Moim zdaniem powinni tacy być oczywiście, bo przecież turystów z tych krajów, zwłaszcza z Chin, mamy coraz więcej i oni powinni jakoś syntetycznie polskie dzieje poznawać.
Zakończymy tę rozmowę w ten sposób, że z Indii do Londynu jedzie teraz grupa kilkudziesięciu samochodów, to najczęściej bardzo wypasione bryki, w środku Hindusi z najwyższych możliwych kast, ludzie zamożni, których stać na dwa miesiące podróży przez Azję i Europę, przejechali przez Chiny, przejechali przez Kazachstan, przez Rosję, przez Łotwę, Litwę do Polski. No i niestety w Polsce chcieli jeszcze zobaczyć coś, ale nie zobaczą, bo nie mają czasu, jadą dalej. Co chcieli zobaczyć? No, chcieli zobaczyć Auschwitz. Ponieważ miałem okazję spotkać, a jak to Auschwitz? Ani Krakowa nie chcieliście zobaczyć? A co to Kraków? No, panie ministrze.
No jest problem, ale takie dziedzictwo nam zostawiono. Niemcy naszej ziemi takie dziedzictwo zostawili i też nie możemy przecież powiedzieć, że nie możemy o to dbać. Musimy o to dbać. To jest pamięć świata jednak. To jest pamięć świata. Ten mord, jeden z najgorszych w historii ludzkości, niestety wykonany na polskiej ziemi, w konkretnych miejscach, musi być upamiętniony i to jest polskie zadanie, również zadanie polskiego państwa, żeby te miejsca opowiadały prawdę o tym mordzie.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Minister Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Dziękujemy pięknie. A my przechodzimy do kolejnej rozmowy, ponieważ przy telefonie jest pan Piotr Cywiński. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, czy Polska przegrywa mecz z Komisją Europejską? No bo wygląda na to, że te wszystkie nasze wysiłki i zmiękczenie wizerunku spaliły na panewce. Przepraszamy bardzo, ale wydaje się, że połączenie mamy słabe. To albo pan jest w złym miejscu, albo my tutaj nie słyszymy, a może spróbujemy zadzwonić raz jeszcze. Uwaga, to teraz chwila